z biznesu do słuchania.
W czasie koronachossy rekordy biły notowania przede wszystkim małych, wcześniej niekoniecznie znanych i płynnych spółek. Tomasz Wyłuda zwraca uwagę na to, że w ich przypadku inwestorzy często nie mają dostępu do żadnych sensownych, fundamentalnych analiz biznesu, bo biura maklerskie nie wydają dla takich firm rekomendacji, a i większe fundusze inwestycyjne trzymają się od nich z daleka. Są jednak wyjątki i to wyjątki nieco kontrowersyjne. Dlatego do rozmowy zaprosiłem Adriana Kowolika, partnera zarządzającego w East Value Research, które rekomendacje dla mniejszych spółek wydaje i czasem robi to na ich zlecenie, a czasem nie. Co na przykład w opisywanym w PB przypadku rekomendacji dla spółki Innogen skończyło się publicznym konfliktem z zarządem. Na początek pytam Adriana Kowolika o to, czy jego zdaniem spółki z warszawskiej giełdy mają odpowiednie pokrycie analityczne i jakie są konsekwencje braku rekomendacji dla wielu z nich.
Ze statystyk wynika, iż tylko około 12% spółek notowanych na GPW i New Connect posiada obecnie pokrycie analityczne, podczas gdy na zachodzie ten odsetek wynosi średnio około 70%. Polscy analitycy publikują analizy głównie po polsku, natomiast na zachodzie często nawet najmniejsze spółki mają już pokrycie w języku angielskim. Konsekwencją tego jest, że roczne obroty na warszawskiej giełdzie i wyceny są o wiele niższe niż na przykład we Frankfurcie, a zdecydowana większość polskich spółek zamyka się na inwestorów zagranicznych. Jest to moim zdaniem niezrozumiałe, ponieważ inwestorzy zagraniczni mają obecnie o wiele lepsze możliwości handlu na warszawskiej giełdzie niż jeszcze 5 lat temu, na przykład poprzez tak zwanych brokerów dyskontowych. My jako East Value Research widzimy to po liczbie zapytań odnośnie polskich spółek, które docierają i które w ostatnich latach znacznie wzrosły. Co ciekawe, te zapytania dotyczą również spółek z rynku Connect.
No właśnie, no, wy często wydajecie rekomendacje dla spółek, które nie są pokrywane przez biura maklerskie, także dla spółek z New Connect. No i w tak zwanych disclaimerach pod waszymi rekomendacjami można znaleźć informację, że rekomendacje zostały przygotowane odpłatnie na zlecenie emitenta. To jest dość rzadkie jeszcze na polskim rynku i moje pytanie jest takie, czemu inwestor indywidualny miałby w ogóle wierzyć w taką wycenę, którą przygotowuje się na zlecenie spółki?
Na analizie płatnej może stracić zarówno spółka, która ją zleca, jak i analityk, który ją publikuje. Spółka traci pieniądze, jeśli jej kurs nie podąża w zamierzonym kierunku w momencie, gdy założenia, które wcześniej konsultował z nią analityk, okazują się nierealne. Analityk traci na wiarygodności, gdy spółka nie dowozi prognoz, okazuje się, że oszukuje. Dlatego my, co do zasady, staramy się robić due diligence pod podjęciem współpracy z daną spółką. Na przykład zaciągamy opinię o niej od ludzi z rynku. Płatne analizy są powszechne i akceptowane w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej od ponad 20 lat. Mimo ewidentnego konfliktu interesu, który, podkreślam, cechuje również wiele raportów tradycyjnego sell-side'u, inwestorzy zagraniczni postrzegają je jako wartościowe źródło informacji. Ponadto ze względu na europejską dyrektywę MiFID II, płatne analizy są obecnie jako jedyne dla inwestorów dostępne bezpłatnie.
Czyli po prostu pańskim zdaniem takie analizy mają jakiś walor poznawczy dla inwestora, tak? No bo jeśli o spółce możemy się dowiedzieć tego, co ma w swoich raportach finansowych, tak, albo sami wyczytamy w internecie, to rozumiem, że taka nawet płatna rekomendacja ma dostarczyć jakąś większą wiedzę i pozwalać na podjęcie bardziej rozsądnej decyzji inwestycyjnej. Na GPW mieliśmy w ostatnim roku takie covidowe pompki, czyli spółki, które fundamentalnie nie miały dobrego biznesu, nie osiągały zysków przy okazji pandemii, natomiast zapowiadały, że te zyski być może osiągną, bo wejdą w produkcję leków czy w produkcję testów na koronawirusa. Pańskim zdaniem ten okres takiej covidowej gorączki już się na giełdzie skończył, czy jeszcze można spodziewać się spółek, które będą próbowały na czymś takim zyskać, zwiększyć kurs swoich akcji?
Myślę, że z covidowymi pompkami będziemy mieli jeszcze jakiś czas do czynienia. Tak samo jak na przykład z gamingowymi pompkami. Moim zdaniem dużym problemem na polskiej giełdzie są komunikaty spółek, które nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki. Na przykład o podpisaniu listu intencyjnego lub zmianie modelu biznesowego na z perspektywy inwestorów bardziej modny. Mam nadzieję, że władze GPW zaczną takie zachowania spółek karać, gdyż moim zdaniem wprowadzają inwestorów w błąd.
No właśnie, no wspomniał pan teraz o gamingu, wcześniej mieliśmy to z COVID-em, co jakiś czas widzimy właśnie przeglądy opcji strategicznych i spółki, które chcą wejść w jakąś modną branżę, kiedyś to był blockchain, teraz to jest na przykład fotowoltaika. Z jakimi branżami pańskim zdaniem będziemy mieli teraz do czynienia w tym najbliższym roku, czyli jakich komunikatów od małych spółek, które niewiele robią, należy się spodziewać o wejściu w jakie modne branże?
No ja widzę jako modne branże w szczególności gaming i cannabis.
Czyli marihuanę medyczną. I w tym obszarze spodziewa się pan wysypu komunikatów.
Dokładnie.
A jeśli chodzi o takie fundamentalne rzeczy, co może w 2021 roku rosnąć już na realnym biznesie, no to spodziewa się pan, że w jakich branżach spółki będą korzystały jeszcze na pandemicznej hoście? Czyli kto będzie długoterminowym beneficjentem pandemii na warszawskiej giełdzie?
Ja stawiam przede wszystkim na spółki e-commerce'owe, informatyczne oraz spółki z sektora zdrowia. Powinny im moim zdaniem sprzyjać długoterminowe trendy, które jeszcze przyspieszyły przez pandemię, to znaczy w szczególności cyfryzacja i zwiększony nacisk na diagnostykę. Jeśli chodzi o spółki, to szczególnie podobają mi się obecnie Oponeo.pl, Ansocom, Asseco Poland czy Voxel, które moim zdaniem mają silną pozycję na rynku, bardzo dobrą historię wyników i są nadal atrakcyjnie wyceniane.
A jeszcze dopytam, no bo wspomniał pan, że wy działacie przede wszystkim z myślą o klientach, inwestorach spoza Polski. Jestem ciekaw właśnie, w sprawie jakich spółek się do was zgłaszają inwestorzy zagraniczni, no bo piszecie raczej nie o tych największych spółkach, tylko właśnie o tych mniejszych, czasem o spółkach z New Connect. To i jakiego to rodzaju są w ogóle inwestorzy zagraniczni, którzy korzystają z waszych analiz? To są jakieś duże fundusze, czy też jakieś na przykład family offices, biura rodzinne, inwestycyjne? Kto jest waszym klientem?
Naszym głównym USP jest właśnie to, że my mamy wśród inwestorów takie podmioty, które nie mają w zdecydowanej większości żadnych relacji z biurami maklerskimi z Warszawy. Mam na myśli w szczególności tak zwane high net worth individuals, czyli zamożne osoby indywidualne, family offices, czyli instytucje, które zarządzają majątkiem jednej lub kilku bogatych rodzin i mniejsze, niezależne fundusze inwestycyjne. I my, jeśli chodzi o kraje, koncentrujemy się, mamy szczególnie silną bazę inwestorów w krajach niemieckojęzycznych, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, w krajach Benelux, w szczególności w Holandii, we Francji, Wielkiej Brytanii i też w Skandynawii.
A czemu tacy inwestorzy z tych krajów właściwie interesują się polskim rynkiem, czy nawet nie tylko głównym rynkiem, ale też rynkiem New Connect? No bo ja sobie wyobrażam, że jednak jak jestem niemieckim inwestorem, no to po pierwsze mam giełdę we Frankfurcie, mam inne parkiety europejskie, mam parkiet amerykański, a co sprawia, że ci ludzie w ogóle są zainteresowani inwestycją w Warszawie?
Na zachodzie jest oczywiście przez politykę banków centralnych obecnie bardzo dużo kapitału na rynku, który szuka możliwości inwestycyjnych. No po drugie, żyjemy w dobie globalizacji. Inwestorzy szukają okazji inwestycyjnych na całym świecie. I tak się składa, że polska giełda i też inne giełdy Europy Środkowo-Wschodniej są w porównaniu z takimi rynkami kapitałowymi, jak na przykład giełda w Nowym Jorku czy giełda we Frankfurcie, nadal bardzo atrakcyjnie wyceniane. Co inwestorom zagranicznym też się bardzo podoba, jest to, że obecnie nawet bardzo małe polskie spółki wychodzą ze swoimi produktami, usługami za granicę. To też moim zdaniem przyczyniło się do tego, że zainteresowanie polską giełdą wśród inwestorów zagranicznych znacznie wzrosło w ostatnich latach.
Czyli zainteresowanie wzrasta, aby spółki na polskiej giełdzie też dopisywały i realizowały się biznesowo, nie tylko za pomocą szumnych zapowiedzi i raportów bieżących. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Adrian Kowolik, partner zarządzający w East Value Research.
Dziękuję.